Dobrze, spróbuję dzisiaj wolno i wyraźnie. Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że znowu was widzę. Jak siedziałem w ławce, przypomniał mi się taki przykład. Kiedyś w soboty organizowaliśmy. Zapraszaliśmy ludzi na obiad co sobotę. Różnica była taka, że w tą sobotę zawsze ja ugotowałem ten obiad i starałem się zawsze ugotować coś takiego super. I raz mieli do nas przyjść znajomi i postanowiłem ugotować wołowinę z kurczakiem z woka. Wok, jak ktoś nie wie, to jest taka głęboka, cienka patelnia i tam się gotuje w trochę inny sposób potrawy i miałem taki plan, żeby to ugotować i między innymi, żeby ten przepis przyrządzić, potrzebna mi była pasta z curry, więc poszedłem do Eurospara, bo akurat tylko tam można ją było chyba tu u nas kupić i kupiłem sobie łagodną, czyli zieloną i przyszedłem do domu i ugotowałem to jedzenie. Niestety pasta z curry nie miała polskiego opisu. Opis był w Eurosparze na etykietce, a ja go nie przeczytałem, bo wiadomo, że zielony to jest łagodny. Zielony to nie jest łagodny. W przypadku pasty z curry zielony to jest najostrzejszy, więc generalnie jedzenie było specyficzne. Natomiast na szczęście moi goście kochali kuchnię indyjską, więc byli bardzo zadowoleni, ale ja już byłem mniej, bo wypiłem ze 2 litry wody wtedy, nie wiem, może nie aż tyle, ale naprawdę no było to straszne, ostre. Takie moje oczekiwanie co do koloru zielonego było taki łagodny, przyjemny, przystępny. Okazało się, że tu kolor zielony mnie nie zwiódł. Czasem tak jest, że mamy różne przekonania co do różnych rzeczy, różne wyobrażenia, różne takie wizje, a okazuje się, że nie jest do końca w taki sposób. Za czasów Pana Jezusa, faryzeusze, ludzie, którzy studiowali Pismo, którzy dużo czytali Starego Testamentu, mieli też pewne wyobrażenie o Jezusie. Wypisałem sobie dzisiaj kilka takich rzeczy, które oni mieli w swoim obrazie Mesjasza, czyli kogoś, kto miał przyjść i wyzwolić naród izraelski. Mieli taką wizję i wypisałem sobie kilka rzeczy, które oni w tamtym czasie od tego Mesjasza oczekiwali. I tu mam tak. Zostać królem, odbudować świątynię, albo odbudować świetność świątyni, no bo świątynia już była, odrodzić naród, pokonać okupantów i rozpocząć epokę pokoju i sprawiedliwości. No i tu się okazało, że tym Mesjaszem jest cieśla z Nazaretu, Jezus, i jakoś tak nie do końca im to pasowało. No i to w sumie takie dziwne, nie? Bo tyle lat jakiegoś takiego siedzenia, czytania tego Starego Testamentu, to ci ludzie powinni pierwsi przecież poznać Jezusa, a oni go nawet nie rozpoznali. Czytamy w Ewangelii Jana w 12 rozdziale. Od 37 do 43 wersetu. Takie słowa. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w Niego, aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział. Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana? Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu, rzekł Izajasz, zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym i żeby się nie nawrócili i żeby ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdy ujrzał chwałę i mówił o nim. Mimo to jednak wielu członków rady uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Czyli czytamy tutaj taką, można by powiedzieć, abstrakcyjną rzecz, że ludzie, którzy uwierzyli nawet w Pana Jezusa, czyli nawet widzimy, że tutaj no, wierzyli, że Jezus jest tym Mesjaszem, to nie tylko nawet nie wyznali tej wiary, ale doprowadzili do tego, że Jezus ostatecznie został skazany i poszedł na śmierć. Mimo to, że już nawet w jakimś tam stopniu w Niego uwierzyli. I myślę, że takim ich błędem nie było to, że oni mieli jakąś wiedzę ze Starego Testamentu, że mieli jakąś wiedzę o tym, jaki ten Mesjasz ma być, ale że właśnie to ich wyobrażenie i to, czego się spodziewali, było inne, a oni byli tak przywiązani do tego swojego wyobrażenia, że nie byli w stanie tego porzucić, nie byli w stanie tego zostawić. to było tak ważne, żeby ten Mesjasz był taki, że po prostu innego pomału nie chcieli i byli go gotowi wydać na śmierć. Tak naprawdę wbrew pozorom to nie jest aż takie dziwne, bo ci faryzeusze przebywali w towarzystwie faryzeuszy. Oni raczej tak się, jak widzimy z Bożego Słowa, nie za bardzo spoufalali z prostym ludem, raczej uważali ich za ludzi gorszych, więc przebywali w swoim otoczeniu, cały czas jakby mówili o tym samym, cały czas jakby utwierdzali się nawzajem w tym samym podejściu i siłą rzeczy później wszyscy już po tam wielu latach byli absolutnie przekonani, że to musi być tak i nie może być, absolutnie nie może być inaczej. Tacy trochę byli zamknięci we własnych przekonaniach. I takie zamknięcie we własnych przekonaniach, do którego dzisiaj będę chciał trochę nawiązać, myślę, że na pewnym etapie dla człowieka jest czymś naturalnym i normalnym. I w liście do Galacjan, w 4 rozdziale, w wersecie 1 i 2 czytamy tak. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Jest taki etap, on się nazywa etap dziecko. Dziecko jest na takim etapie życia, że raczej do pewnego momentu nie kwestionuje tego, co mu mówią rodzice, albo tego, co po prostu już wie. Czyli tego, co mu rodzice najczęściej powiedzieli, albo ktoś inny. Jak ja Marlence tłumaczę, że to jest pierścionek, no to ona na to będzie mówić pierścionek. I raczej nie wymyśli se nagle, tak znikąd, jakiegoś innego słowa na to. Po prostu będzie mi ufało i podchodziło do tego, że tak to jest. Bo to jest etap dziecka, to jest naturalne. Etap dziecka na tym polega. I od dziecka przecież nie wymagamy tego, żeby rozumiało nie wiadomo co i rozumowało nie wiadomo jak i wszystko, żeby co mówi było bardzo, bardzo zrozumiałe. Żeby to trochę lepiej przekazać to, co mam na myśli, to przygotowałem małą ilustrację. Poproszę brata Krystiana, żeby zgasił na chwilę światełka tu, żebyście widzieli, bo obrazek jest nieco, może nie nieczytelny, ale taki, no zobaczycie. O, nie wiem, czy coś tam w ogóle... O, teraz widać chyba. Zapewne zastanawiacie się, co to jest. Otóż poprosiłem dzisiaj Marlenkę, jak ktoś z was nie wie, Marlenka ma 1,5 roku, żeby narysowała mnie. Trzymałem jej kartkę i pokazałem jej, żeby namalować oko i usta. Te włosy na górze to jest jej własna inwencja, to już nie ja dodałem. Nawet pomyślała, żeby pokolorować moją twarz. No i jak zapewne widzicie, albo może właśnie nie widzicie, tak moja córka namalowała mnie. No i wiecie, byłoby rzeczą bezsensowną, żebym powiedział do Marleny, no wiesz co, takie trochę 2/10, oczy w ogóle nie tego koloru, te usta jakieś takie niewyraźne, słabo to jest pokolorowane, no w ogóle co to ma być? Jakby byłoby to no, zupełnie bez sensu, żebym Marlenie na tym etapie tłumaczył, że źle mnie narysowała. No bo jakbyśmy tak spojrzeli obiektywnie, no to trudno by było wydedukować, gdyby wam nie powiedział, że to jestem ja. Ale dziecko jest na takim jakimś etapie swojego życia i ono jeszcze tego nie do końca to rozumie. Można już zapalić. No i patrzę na takie rzeczy i myślę sobie, że kiedy się nawrócimy, bracia i siostry, kiedy stajemy się ludźmi nowonarodzonymi, i przychodzimy do Pana, to my też jesteśmy takimi małymi dziećmi, które się różnych rzeczy uczą i na początku nie wszystkie te rzeczy są do końca słuszne i właściwe. Pamiętam, słyszałem taką historię, że pewien brat po przeczytaniu Starego Testamentu był przekonany, że żeby być dobrym chrześcijaninem, to musi sobie kupić owce i hodować owce, bo inaczej nie można. Inaczej się po prostu nie da. Nie wiem, czemu do tego doszedł, nie wiem, jak na to wpadł. Ale wiecie, prawda jest taka, że dzieci mają takie różne takie różne podejścia. I nie jest to też nic dziwnego, bo Boże Słowo to wcale nie jest taka prosta, prosto bardzo napisana księga, tym bardziej, że pisali ją ludzie bardzo, bardzo dawno temu. I to nie jest tak, że na pierwszy rzut oka wszystko, co tam jest napisane, zaraz zrozumiemy. Też dlatego pewnie czytamy ją do dzisiaj. I są takie etapy, gdzie człowiek jeszcze tych rzeczy nie do końca je rozumie. I w liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale, od 11 do 14 wersetu, Boże Słowo opisuje takie dwa etapy człowieka wierzącego. To jest list do Hebrajczyków, 5 rozdział, 11 do 14. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, a nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Mamy tu dwa etapy, taki przeskok trochę. Niemowlę, później już jest człowiek dorosły od razu. Ale nie chodzi tu o ten przeskok, ale właśnie o te etapy. Jest dziecko małe i później jest człowiek dojrzały. Czym się charakteryzuje, tak myślę sobie, takie dziecko małe albo taki młody człowiek wierzący? Wieloma różnymi rzeczami. Tym, że potrzebuje tego pokarmu podstawowego na pewno, ale też tym, mając dziecko, to tak dużo to widzę, że trzeba mu zapewnić ochronę. Że trzeba mu zapewnić takie przyjazne otoczenie. Marlenka, przyznam się, może niektórzy powiedzą, że to źle, śpi z nami, bo lubi w łóżeczku, jak śpi, to po pół godziny się budzi i mówi, że mamy ją wziąć do łóżka, więc śpi na razie z nami i my śpimy przy ścianie, mamy głowy przy ścianie. I tam za naszymi poduszkami, a przed tą ścianą musimy wkładać koce, bo Marlenka w nocy, jak śpi, to się odpycha nóżkami do tyłu i wali głową w tą ścianę i później ała i budzi się i tak dalej. Więc my, jako rodzice, musimy jej zapewnić ochronę. Musimy tam ten koc rozłożyć. Oczywiście Marlenka sama tego nie zrobi. Sama do tego nie dojdzie, że musi sobie tam koc położyć, no bo o tym nie myśli, że może się jej stać krzywda. Podobnie jest, kiedy są ludzie wierzący młodzi, to też trzeba im zapewnić taką ochronę. Człowiek się nawróci i nie wszystko jeszcze rozumie, i dlatego potrzebny mu jest właśnie zbór, potrzebna mu jest społeczność, najlepiej jak najwięcej tej społeczności, żeby kiedy czyta Boże Słowo, to żeby mu potem ktoś wytłumaczył, żeby potem coś zrozumiał. Bo nawet Boże Słowo mówi samo o sobie, że nie jest go tak prosto zrozumieć. I myślę, że znamy ten werset, więc nie musicie otwierać, to jest w drugim liście Piotra, 3 rozdział, 16 werset. Wujek Marek już dzisiaj czytał drugi list Piotra. Także 16 werset. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie się o tym wypowiada apostoł Paweł. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku własnej zgubie. I przeczytam jeszcze 17. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Tak więc Boże Słowo mówi o Bożym Słowie, nie tylko o listach apostoła Pawła, ale i o innych pismach, jak tu czytamy, podobnie jak i inne pisma. Ludzie, którzy są jeszcze nieutwierdzeni, przekręcają Boże Słowo jakby na własną zgubę, czyli czytają Biblię i zamiast wynieść z tego korzyść, to wynoszą z tego niekorzyść. Czy to jest wina Bożego Słowa? Oczywiście, że nie. To jest tak, że jesteśmy ludźmi, urodziliśmy się w tym świecie i te rzeczy, które są z Bożego Słowa, które nie pochodzą z tego świata, bo pochodzą z nieba, nie są takie proste i trzeba trochę czasu, żeby je przetrawić i żeby je zrozumieć. Do tego potrzebny jest zbór. Biblia to jeszcze jedno, ale myślę, że możemy sobie o tym powiedzieć, to nie jest nic strasznego, że tak samo przecież nie tylko Boże Słowo mówi o Bogu, ale też na internecie można znaleźć różne kazania, są książki, także takich materiałów o Bożym Słowie, o Bogu jest dużo i potrzebny jest zbór, żeby te rzeczy temu człowiekowi młodemu zweryfikować, żeby on je mógł dobrze zrozumieć. To jest taki etap dziecka. Natomiast mówiłem, że jeszcze jest drugi etap. Czyli w końcu, kiedy to dziecko dojrzeje, po jakimś tam czasie dochodzi do tego drugiego etapu, etapu dojrzałości. Czym się charakteryzuje ten etap dojrzałości? Według tego listu do Hebrajczyków, że człowiek dorosły ma władze poznawcze, żeby odróżnić dobre od złego. Czyli żeby rozróżnić, co jest dobre, a co jest złe. Pokarm stały tutaj, tak to Boże Słowo opisuje. Przychodzi taki moment w życiu człowieka wierzącego, moment może nie, ale taki etap, właśnie bardziej, gdzie już jest się tym człowiekiem dojrzałym. I Boże Słowo nam w tym miejscu, w tym liście do Hebrajczyków mówi, że ten etap powinien nadejść, że on jest konieczny. Powiem szczerze, że kiedyś miałem takie podejście zawsze, że myślałem, że to nie jest takie dla wszystkich, że jakby, że zawsze będzie tak, że będą ludzie wierzący, którzy będą tak jakby trochę więcej rozumieć z Biblii i tacy, którzy dojdą do jakiegoś etapu i się zatrzymają po prostu i już nie przejdą tego. I myślę sobie, że to źle myślałem i nie powinno się tak myśleć o innych ludziach wierzących, ponieważ Boże Słowo nam mówi, że każdy powinien dojść do etapu, gdzie potrafi odróżnić dobre od złego, potrafi to rozróżnić. I wiecie, zastanawiałem się na tym ostatnio, ponieważ ktoś mi z dumą oznajmił takie zdanie i podkreślam to z taką nobilitacją, ktoś mi ostatnio powiedział takie zdanie i ono zapoczątkowało moje rozmyślanie odnośnie tego kazania, że ja nigdy nie słyszałem kazania w internecie. I pomyślałem sobie tak, no okej, nie każdy lubi słuchać kazania w internecie, nie każdy słucha, niektórzy ludzie może nie mają czasu, może nie mają internetu, może ktoś po prostu nie lubi takiej formy, ale żeby tak się tym chwalić, to nie wiem, czy to dobrze. No bo tak jakbym ktoś mi powiedział, co ma zrobić w domu, czy posłuchać kazania w internecie, czy obejrzeć serial na Netflixie, albo, nie wiem, Klan na Jedynce, to raczej bym mu polecił, żeby sobie posłuchał kazania. I myślę, że to, że, o czym też chyba wszyscy wiemy, nie wszystkie kazania w internecie są dobre i niektóre są złe i nie warto ich słuchać, to nie jest powód do tego, żeby nie słuchać w ogóle kazań w internecie. Moje kazanie dzisiaj nie jest o tym, żeby was zachęcać do słuchania kazań w internecie. Nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby tego nie demonizować. Ludzie, którzy są dojrzali, powinni już pewne rzeczy w prawdzie tak do nich podejść i powiedzieć sobie wyraźnie, że to nie jest nic złego, że są kazania w internecie. To nawet dobrze. To nawet chwała Bogu. To nawet dobrze, jak ktoś słucha kazań. To dobrze, że ktoś jeszcze poza tym, że przychodzi do domu i czyta Biblię, że się modli, że przychodzi do zboru, jeszcze dodatkowo, nawet jeszcze w domu ma czas na to, żeby jeszcze posłać kazanie w internecie. Też, wiecie, kazanie w internecie to nie jest nic gorszego niż przeczytanie książki chrześcijańskiej. No bo tak naprawdę czym się to różni od siebie? Tylko to jest napisane, a to się słucha. Ale tak naprawdę to jest to samo. Kazanie też ci ktoś głosi, jak czytasz książkę. Jeżeli to jest tego typu książka oczywiście. I myślę sobie o tym, ponieważ dzisiaj to liczyłem, i doliczyłem się, że w naszym kraju jest 1100 protestanckich kościołów budynków. Dlaczego akurat liczyłem kościoły budynki? Liczyłem je dlatego, bo próbowałem policzyć, ile jest protestanckich kaznodziei w Polsce. Ale mi się nie udało, bo nie ma takiej statystyki. Jest statystyka, ile jest księży katolickich w Polsce, ale niestety nie ma statystyki, ile jest protestanckich kaznodziei. Natomiast jest statystyka, ile jest budynków, a na każdy budynek musi być przynajmniej jeden kaznodzieja. Czyli jest przynajmniej 1100 polskich kaznodziei. I powiem wam szczerze, że ja nie jestem gotowy wam powiedzieć, że z tych 1100 kaznodziei dzisiaj w czwartek wybraliście mnie i to był najlepszy wybór. No nie jestem w stanie wam tak powiedzieć, bo myślę nawet, że jest bardzo mała szansa, no 1 do 1100, że tak jest. A już nie mówię o tym, że to jest tylko w Polsce, a tak naprawdę dzięki internetowi możemy obejrzeć kazanie z dowolnego kraju. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że myślę, że to, że są kazania w internecie, to, że są książki, to, że ja tu dzisiaj mówię kazanie, to nie zmienia faktu, że na wszystko musimy patrzeć krytycznie. Wszystko trzeba rozróżniać dobre od złego, wszystko trzeba niejako rozważyć. Bo Boże Słowo też musimy rozważać. Ono też nie jest takie proste, że od razu się je zrozumie. Tak samo jest z kazaniami i tak samo jest ze wszystkim, co słyszymy w naszym życiu. Myślę sobie, że to jest ważne, bracia i siostry, żebyśmy nie podchodzili tak źle do tego, że ktoś słucha kazania w internecie. Ja akurat nie słucham kazań w internecie, więc mogę sobie to tak powiedzieć. Że myślę, że to nie jest nic złego, jak ktoś słucha kazań w internecie. Myślę, że to nie jest nic złego, jak ktoś czyta książki, poza tym, że chodzi do zboru, poza tym, że się modli i poza tym, że czyta Biblię. Jakby myślę, że to jest zrozumiałe, że te rzeczy podstawowe powinny być przede wszystkim. Dlatego, że wiecie, bardzo ważne jest to w naszym życiu, żebyśmy potrafili rozróżnić dobre od złego. I kiedyś, prędzej czy później, musi w naszym życiu przyjść ten etap, że gdzieś usłyszę coś, co ktoś mówi o Bożym Słowie, o Biblii i będę potrafił to rozróżnić. Bo, no nie wiem, myślę, że to jest raczej niemożliwe, żebyśmy słyszeli tylko dobre i właściwe rzeczy o Biblii. No jest to raczej niemożliwe. Zawsze gdzieś tam usłyszymy coś, co nie do końca jest zgodne i co nie do końca jest prawdziwe. A nie jest, myślę, dobrym rozwiązaniem takie unikanie po prostu czegoś, co może być z pożytkiem, może oczywiście czasem nie być, ale może być z pożytkiem, tylko dlatego, że znajduje się jakaś grupa ludzi, która tam w internecie mówi złe rzeczy. Jest takie powiedzenie ze Starego Testamentu, znaczy w czasach Starego Testamentu ono funkcjonowało, ono mi się strasznie podoba. Niejednemu niedostatek hamulcem do grzechu, lecz gdy się skończy, on sobie pofolguje. Czyli innymi słowy, jest ktoś biedny, nie ma pieniędzy i nie grzeszy, ale tak naprawdę on nie grzeszy nie dlatego, że nie chce grzeszyć, tylko dlatego, że nie ma pieniędzy. Jak je nabędzie, to nagle zaczyna grzeszyć. Nie może być przecież tak, że nie wiem, nie słucham nigdy żadnych kazań, nic, nie robię takiego nic i okej, to nie jest nic złego, ale nie może być tak, że gdzieś coś usłyszę i to od razu mnie zwiedzie. Nie może być tak, że przyjdzie jakiś charyzmatyczny kaznodzieja, powie coś tam i to od razu mnie wytrąci z mojego mocnego stanowiska. Nie może tak być, bo musimy dojść do tej dojrzałości. Dojść do tej dojrzałości, żeby umieć odróżnić dobre i złe. Jak dojść do tej dojrzałości? Trzeba czytać Boże Słowo, przychodzić do zboru, przychodzić na grupy domowe, modlić się. Nawet powiem szczerze, że ja tu często mówię, że trzeba czytać Boże Słowo, bo uważam, że to jest bardzo ważne, ale w świetle tego kazania powiem szczerze, że muszę to trochę zrewidować, bo to widzę, że to nie wystarczy, bracia i siostry, że to nie wystarczy, to czytanie Bożego Słowa. Dlatego, że możesz przeczytać Boże Słowo i możesz go nie zrozumieć. Dlatego myślę, że potrzebne jest przychodzenie na kazania do zboru. Myślę, że nawet potrzebne jest przychodzenie na grupy domowe i mówienie o tym, co przeczytałeś, żeby móc porozmawiać z innymi ludźmi wierzącymi. Myślę, że to jest nawet bardzo ważne. Bo może się zdarzyć tak, że źle zrozumiesz. Jak źle zrozumiesz, to się to może potem źle skończyć. Tak na koniec właśnie mówiąc, myślę, że to można te kazania w internecie, książki i tego typu rzeczy, jakieś rozważania, można trochę porównać do jeżdżenia samochodem. Można nie jeździć samochodem, w porządku. Są ludzie, którzy są w takiej sytuacji, że są w stanie bez problemu się wszędzie dostać, przejść i tak dalej. Są autobusy, możecie ktoś podwieźć. Można nie jeździć samochodem. Ale to nie znaczy, że samochód jest czymś złym. I tym bardziej myślę, że nie można by było powiedzieć, że nie wolno jeździć samochodem, bo są wypadki. Nawet są wypadki śmiertelne. My też możemy ulec śmiertelnemu wypadku, nawet nie z naszej winy. Ale to nie jest powód, żeby nie jeździć samochodem. Tak? Dlatego musimy, bracia i siostry, myślę, być tacy gotowi do tego, żeby być dojrzali. I to nie znaczy, że jak jesteś dojrzały, to masz obowiązek czytać chrześcijańskie książki, słuchać kazań w internecie i jeszcze, nie wiem, chodzić na jakieś dysputy teologiczne gdzieś tam. Oczywiście, że nie. To w ogóle nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żebym w mojej głowie nie robił takiego tabu i nie mówił, że po prostu ja tylko czytam Biblię i tyle. Bo to też może spowodować, że dojdę w jakieś złe miejsce. To też może do tego doprowadzić. Kiedy będę tylko czytał Biblię i z nikim o tym nie rozmawiał, to też może dojść do złych rzeczy. Tym bardziej, że tak naprawdę ludzie, którzy coś mówią o Bożym Słowie, mogą mnie czegoś nauczyć. Nawet ludzie w internecie też mogą mnie czegoś nauczyć, czegoś dobrego i pozytywnego. Tak już w ogóle, i co zabawne powiem, chociaż myślę, że to się raczej nie zdarzy, nawet to kazanie, które teraz tutaj mówię, ktoś może usłyszeć w internecie, bo nagrywamy kazania i to nie jest tak, że tam trzeba wpisać PESEL zborownika, żeby wejść i żeby posłuchać tych kazań, tylko tak naprawdę każdy to może zrobić. Każdy może posłuchać kazania w internecie, czy mojego, czy kogokolwiek, kto mówi w tym zborze. I myślę, że jest to wartościowe, że to dobrze, że mamy te kazania w internecie i myślę, że one nie są tam z myślą tylko o naszych zborownikach. Chociaż wiadomo, że przede wszystkim tak, ale myślę, że nie tylko dlatego są nagrywane kazania u nas w zborze. Bo są ludzie, którzy mogą je usłyszeć i mogą przez to się nawrócić, albo mogą przez to zostać ubogaceni, jeśli już są wierzący. I dlatego, bracia i siostry, myślę, że to jest wartościowe i ważne, abyśmy wszyscy doszli do takiej dojrzałości, dochodzili do takiej dojrzałości, bo wiadomo, że wszyscy w jakimś tam stopniu uchybiamy i nikt z nas nie jest doskonały i nie pozjadał wszystkich rozumów, ale ważne jest to, abyśmy dochodzili do doskonałości, abyśmy potrafili odróżniać dobre od złego i aby kiedy przyjdzie czasem może coś takiego niewłaściwego, to żebyśmy potrafili to zauważyć i to odrzucić. Zaproszę już zespół. Możemy powstać się, pomodlić. Nie będziemy się dzisiaj modlić o zachętę do słuchania kazań w internecie. Tak to podkreślam, bo chciałbym, żebyście wiedzieli, że nie to jest moją intencją. Moją intencją jest to, abyśmy żyli w prawdzie i patrzyli na wszystkie rzeczy, czy kazania w internecie, czy książki, czy cokolwiek, tak jak mówi Boże Słowo. I starali się właśnie na to, żeby wszystko na tym bazowało. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś naszym światłem. Dziękuję Ci za Twoje Słowo, Panie, za to, że Ty do nas mówisz, Panie. Dziękuję Ci za to, że te kazania, Panie, które są tutaj u nas w zborze, Panie, że możemy ich słuchać. Dziękuję Ci za to, Panie, że są i ludzie spoza naszego zboru, którzy mogą je przesłuchać, Panie, w internecie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że w ogóle, Panie, jest dzisiaj taka możliwość, Panie, aby posłuchać nauczania, Panie, aby pouczyć się czegoś, Panie. Dziękuję Ci za to, że jest wielu ludzi, Panie, którzy wkładają trud, Panie, którzy wkładają wysiłek, żeby dotrzeć do różnych ludzi wierzących, żeby móc im powiedzieć, Panie. I tak chcę błogosławić, Panie, aby tylko dobre rzeczy, Panie, były mówione, aby tylko rzeczy, Panie, które zbliżają do Ciebie. Tak Ci dziękuję za to, Panie Jezu, że możemy dzisiaj, Panie, mieć ten przywilej, że możemy czytać Twoje Słowo, Panie, ale też, że możemy się spotykać z innymi ludźmi, Panie, i z nimi o tym rozmawiać, że mogą być ludzie, którzy nam mogą głosić, Panie. Dziękuję Ci za to. Chwała niech Tobie będzie. Amen.